Wieczór Radia TOK FM.
Wieczór Radia TOK FM, Cezary Mosiczka, studio Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Witam.
Cieszy się pan, że rozpoczęła już się kampania wyborcza?
No właściwie, jak tu się nie cieszyć? Będzie tyle chodzenia do mediów i komentowania różnych fajnych spraw.
Dużo śmiechu i dobrej zabawy.
No, dużo śmiechu. Dzisiaj właśnie już bodaj ta pierwsza kampania taka to ruszyła.
Informacyjna.
Była sporo ruchu na Twitterze, powiedziałbym, co już od rana zauważyłem, przeglądając Twitter na komórce, że coś drgnęło, że tak powiem. No ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, zwłaszcza, że ta kampania będzie u nas w tym roku taka troszeczkę odkastrowana, jakby ten, bo najlepsze spoty właściwie, o których zwykle przy kampanii najwięcej się mówiło, były w telewizji, a teraz w telewizji nie będzie nic, prawda?
No
będzie teraz, ale przed kampanią.
Ale potem pewnie będzie dużo wywiadów jakiś.
No to zawsze się jakoś to
już nie to,
obejdzie. Tak?
Tak,
ale to już to już nie to samo, co lodówka powiedzmy, prawda? Czy później te różne...
Ale jest sposób obejścia tego, czyli spot pojawia się w internecie, a potem trafia do telewizji nie jako spot, tylko jako spot do komentowania.
Ciekawostka, oczywiście. I na tej zasadzie oczywiście można obejść, chyba że następne prawo sobie ktoś tam uchwali, że będzie zakaz komentowania spotów reklamowych w czasie kampanii wyborczej. No bo z drugiej strony, skoro jest zakaz komentowania na przykład na 2 dni czy 3 dni przed wyborami, mamy taki zakaz, przepraszam, na 2 dni, więc w tym momencie można sobie wyobrazić, że pojawi się zakaz komentowania, na 30 dni przed wyborami, prawda? No taka cisza wyborcza, przynajmniej w mediach. No można sobie takie coś wyobrazić, oczywiście żartuję teraz troszeczkę, natomiast moim zdaniem to jest takie, troszeczkę powiedzmy, zagranie, które pokazuje, że partia rządząca chyba się trochę boi. Nie bardzo wiem czego. No bo jednak skoro w jakiś sposób, że jak ktoś rządzi, to automatycznie będzie w tych mediach. No bo choćby miał telewizję nie pod swoją kontrolą tak zwaną, wiadomo, że te telewizje zawsze mają sympatię, to i tak go pokażą, bo gdzieś sobie pojedzie i przetnie wstęgę. Natomiast rzeczywiście jak Platforma chyba nie doceniła tego, że powoli wyrasta jej konkurent, jak teraz wiemy, czyli jest przecież już ugrupowanie, które i tak będzie pokazywane, czyli ci prezydenci miast do Senatu.
Do Senatu,
prawda?
Tak.
I oni będą pewnie jeszcze więcej przecinali niż właśnie politycy Platformy najwyższego szczebla.
To oni tutaj... mają dużo mostów, dużo
różnych. Tak. Pomyślmy sobie, ile teraz jest otwierania, więc ja nie jestem pewien, czy w tym momencie Platforma nie strzeliła sobie samobuja, bo oczywiście, jeżeli chodzi o PiS, to może się to okazać skuteczne, ale być może Platforma straci ten Senat. Dlaczego? Już były sondaże pierwsze, że to ugrupowanie nie może zebrać więcej senatorów niż Platforma.
Może także dlatego, że ludzie są zmęczeni troszeczkę tymi nieświeżymi twarzami. Mówię tutaj o stażu oczywiście, a chociaż czasem też o wyglądzie.
Tak naprawdę, zwłaszcza, że jakbyśmy sobie popatrzyli, to mam wrażenie, że premier Tusk od czasu, gdy rządzi, postarzał się i to znacznie. Jak go sobie obejrzymy, jak on wyglądał w 2006 roku, jeszcze nim zaczął władzę, był taki świeży, naładowany energią.
Chłopaczek.
Tak, a teraz nagle, jak patrzymy, to jest to twarz człowieka zmęczonego. I oczywiście jest tak, że władza męczy, zwłaszcza jeżeli to jest władza stresująca, bo teraz, jak pamiętam, Aleksander Kwaśniewski, to właściwie jak zaczynał rządzić, to przebywało go właściwie, można powiedzieć, i robił się taki ten, nie widać było tego zmęczenia, ale też z drugiej strony nie miał może aż takiej odpowiedzialności, nie było kryzysu i tak dalej. No, jak popatrzymy sobie oczywiście na premiera, to tutaj jest to takie zmęczenie, nie ma w ogóle... Powiedziałbym takiego wizerunku, żeby było tak, że premier panuje nad sytuacją. Jest troszeczkę tak, że premier gdzieś tam coś łapie i tak widać, że on sobie, nie to, że nie radzi, bo radzi sobie w sensie takim, kontroluje tę sytuację. Natomiast jest to tak, nie ma czegoś takiego, jak popatrzymy sobie na PiS, to jasne jest, że tam wszystko w garści absolutnie trzyma Jarosław Kaczyński. Teraz nikt mu nie wyskoczy, a gdyby wyskoczył, to trochę nie będzie go w PiSie, prawda? Natomiast co najwyżej ktoś tam może coś przebąkiwać, ale nawet taki Ziobro, jak spróbuje ułożyć własnych kandydatów, to zaraz przyjdzie Jarosław Kaczyński i zrobi listę na wygrane wybory, nie na przegrane, jak pamiętamy. Natomiast jak popatrzymy sobie na generalnie ten odbiór, to jest takie poczucie zmęczenia Platformy i zmęczenia ludu Platformu. Natomiast rzeczywiście nie ma żadnej alternatywy. No bo w tym momencie, w przeciwieństwie do wcześniejszych wyborów, nie powstała teraz, nie wiem, jak AWS się sypał, to powstawały właśnie PiS, Platforma, inne wtedy rzeczy na bazie AWS-u czy Unii Wolności. Jak wcześniej sypało się SLD, to Borowski sobie tworzył partię, czy później, przepraszam. Natomiast teraz my nie obserwujemy żadnej takiej liczącej się partii. No bo co
to liczącej się, no ale pamiętajmy, że powstało
takie plankton. Wypączkowało parę takich dziwnych rzeczy, gdzie na przykład PJN i to była chyba największa pomyłka w ogóle tworzyć partię w opozycji do Jarosława Kaczyńskiego i wziąć sobie za nazwę hasło, pod jakim Jarosław Kaczyński szedł w wyborach, prawda? No trudno sobie wyobrazić bardziej absurdalną i głupią rzecz. Bo teraz, nie wiem, gdyby partia nazywała się, nie wiem, Kruzik-Rostkowska i Wspólnicy, to prawdopodobnie tak, miałaby znacznie większe szanse u potencjalnego elektoratu. Potencjalny elektorat tej partii to byli ludzie nie lubiący Kaczyńskiego. Więc u tego potencjalnego elektoratu miałaby znacznie większe szanse niż w sytuacji, gdy wzięła sobie jako nazwę to hasło, które wcześniej wywoływało tych ludzi białą gorączkę.
No ale proszę sobie wyobrazić, co stałoby się dzisiaj. Kruzik-Rostkowska i Wspólnicy, szefem byłby Paweł Poncyliusz, a Kruzik-Rostkowska w Platformie.
Nie, no to ja myślę, że gdyby ta partia zebrała te 5% i miałaby szansę, to ta Kruzik-Rostkowska nie opuszczałaby tego okrętu, powiedzmy, gdyby on nie tonął.
Szalupy.
Szalupy, no tratwy, powiedziałbym.
Tratwa meduzy.
Tak, właśnie.
A jak się panu podoba właśnie ten taki pomysł na to, aby oprzeć kampanię na pięknej, młodej działaczce?
Znaczy nie, no, to już wykorzystywano jakby od niepamiętnych czasów, takie oparcie. Przecież jak ktoś pamięta albo widział gdzieś jakieś tam kampanie socrealistyczne, czy gdzieś tam, to były przecież te piękne traktorzystki, które tam głosiły jakby tam słuszne wtedy ideowo hasła. No i teraz jasne jest, że jakby jak my sobie patrzymy, no to po prostu do kampanii bierze się ludzi ładnych, ludzi przyjemnych, bo przyjemnie się na to patrzy. Wiadomo, że trudno sobie, nawet jak bierze się takich ludzi jak Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk, no to w tym momencie też się różne rzeczy w Photoshopie robi i od razu tak, źrenice się powiększa, żeby tak, że patrzy się na tego polityka w trakcie kampanii i w ogóle tak fajnie na niego oddać głos, po czym mija noc wyborcza i, że tak powiem, z księcia znów robi się żaba, prawda? A właściwie, ale pamiętajmy, że u nas politycy bazują nie tyle na wizerunku i nie tyle na obietnicach wyborczych, bo u nas nawet tak bardzo się dużo nie obiecuje jak w innych krajach, tylko na obrzydzaniu kontrkandydatów. To znaczy, na razie te pierwsze kroki PiS-u wskazują, że to będzie taka kampania jak każda inna do tej pory, to znaczy właściwie poza jedną, powiedzmy, czyli ostatnią kampanią prezydencką Jarosława, gdzie rzeczywiście Jarosław pod, przypadkiem jakby...
Jarosław mądry.
Tak, wtedy mądry, rzeczywiście posłuchał jakichś doradców, którzy później okazali się wcale nie tacy bystrzy i zachował się troszeczkę inaczej. Natomiast u nas zwykle te kampanie wyglądają tak. Zamiast pokazywać, jaki ja jestem fajny, to pokazuje się, jaki mój wróg jest okropny. I wszyscy tak pokazują, więc w tym momencie jak kampania, nie wiem, Platformy zwykle wygląda tak. I chodźcie, głosujcie na nas, wiemy, że nie jesteśmy doskonali, ale jeżeli my przegramy, znów dojdzie do władzy PiS i Jarosław Kaczyński. Kampania SLD wygląda tak. Jeżeli my nie wygramy, to PiS będzie znów zabijać innych ludzi, tak jak w Lidę. Prawda? Ja nie mówię jakie hasła, ale jakie przekazy są wysyłane. I teraz, natomiast kampania PiS-u wygląda tak, tutaj nie wiem, kraj się wali, wszystko jest w ruinie i jest to efektem, nie kryzysu 4 lat rządów Donalda Tuska, prawda? No tutaj jasne jest, że każda partia tak wysyła, poza PSL-em.
Ale mamy ładne dziewczyny.
Tak, bo PSL sobie siedzi cicho i tylko tam korzysta, gdzie inni
się biją. I zastanawia się, w jakich agencjach jeszcze nie ma.
A, Tak, i jasne jest, że teraz czy wygra PiS, czy wygra Platforma, to i tak będzie prawdopodobnie koalicja z PSL-em, tak czy inaczej. Jakby wygrało SLD tyle, że mogłoby mieć samą koalicję z PSL-em, to też byłaby koalicja z PSL-em. No, a nawet jakby SLD miało tyle, że już nie musiałoby rządzić, to i tak koalicja z PSL-em byłaby dla higien.
Czyli najciekawszą strategię tutaj...
Ale to od wieków chciałoby się rzec. No bo teraz pomyślmy sobie, ile było rządów.
Rodzina na swoim.
Tak, rodzina na swoim to każda partia u nas. Natomiast pomyślmy sobie, ile było rządów w czwartej RP, w których nie uczestniczyła żadna partia chłopska. A? No nie było takiego rządu, bo nawet AWS był tam przez jakieś partie chłopskie, tam SKL czy te robiony, natomiast generalnie jak rządził PiS, to przecież współrządziła Samoobrona, natomiast partią chłopską najlepiej ustawioną, nie oszukujmy się, jest właśnie PSL, który no z każdym pójdzie, jak to się mówi. Do władzy.
No oczywiście. To będzie brutalna kampania? Czy...
A oczywiście, że będzie brutalna. No dlaczego ma być niebrutalna? Niebrutalna kampania zakładałaby na przykład dyskusje merytoryczne, czego nie lubią u nas ani politycy, bo są wymagające intelektualnie, ani wyborcy, bo są wymagające intelektualnie, a lepiej jak politycy zachowują się tak, jakby byli u pani Jaworowicz, prawda? No dlatego jak my sobie patrzymy, to w każdej partii są powiedzmy merytorycznie przygotowani jacyś posłowie,
dyżurni,
ale zwykle atrakcyjniejszymi od nich, nie wiem, jakby rozmówcami będą panowie typu Niesiołowski.
Harcownicy.
Tak, gdzie po prostu jasne jest, że jak się, nie wiem, czy pani Klempa, czy...
Kępa.
Kępa, przepraszam. Więc proszę tutaj, więc chodzi o to, że w tym momencie jasne jest, że jak zaprosimy takie osoby, to będzie atrakcyjnie, no bo one tam no różne rzeczy powiedzą, czasami się naobrażają, czasami nie, no to jak się nie naobrażają, to też to jest news, że nie wiem, był pan Niesiołowski, nikogo nie obraził, to byłby niesamowity ten, prawda? Natomiast od razu jest tak, od razu jest fajnie, ale to jest atrakcyjne dla mało wymagającego odbiorcy. Bo u nas te kampanie robi się na najniższy wspólny mianownik. Proszę zauważyć, że to się tak robi, żeby przemawiać nie tylko do intelektualisty. Właściwie do niego to nawet nie ma co przemawiać, bo on to i tak wie, na kogo zagłosuje, raczej nie zmienia zdania. Natomiast tu przemawia się tak, żeby przekonać tego, no powiedzmy, mało wykształconego człowieka. To jest takie, nasza polityka to jest takie disco polo, prawda? Tylko takie bardziej agresywne, powiedzmy. Więc w tym momencie jakby...
Taka ustawka.
Tak, taka ustawka. Potem przychodzi jakby co do czego, biją się, ale pamiętajmy, że partie mają u nas własny wspólny interes. I teraz ja mogę sobie wyobrazić, że gdyby na przykład taka partia nowa, na przykład ci prezydenci miast do Senatu sobie stworzyli i teraz ona by zaczęła przekształcać się w coś większego, to oczywiście we wspólnym interesie PiS-u, Platformy, SLD i PSL-u byłoby te partie w jakiś sposób utrącić. Dlaczego? Bo, że tak powiem, tak to przysłowiowe koryto jest u nas dosyć małe. I teraz chodzi o to, że im więcej ludzi, tym mniej dla nas zostaje. Więc jakby w tym momencie moglibyśmy liczyć na taką wspólną koalicję wrogów. Zresztą to pokazuje jakby stosunek do finansowania partii politycznych. Jakby jak u nas się zabiera, to u nas tylko w jednym momencie można zmniejszyć finansowanie partii politycznych. Jak jakaś partia już ma tyle, bo rządzi, że chcąc pognębić przeciwnika, coś obetnie. Natomiast normalnie w interesie wszystkich partii jest, żeby to finansowanie było jak największe, bo w tym momencie jest więcej kasy do podziału i większa jakby rola przywódcy. Co ciekawe, to jest bardzo ciekawy paradoks. Jeżeli partia jest w opozycji, to przywódca partii ma większą kontrolę nad nią niż jeżeli partia rządzi. Proszę zauważyć, że jeżeli partia rządzi, tak jak Platforma teraz, to od razu wyrastają koterie. A to Schetyna, a to Grabarczyk, ten ma tyle szabel, ten ma tyle, ten już obsadził swoich ludzi tam, tamten tu. I co? A jak mamy na przykład partię, gdzie jeszcze nie rządzi albo już nie rządzi, jedyne z czego się musi utrzymywać taka biedna partyjka to miliony z budżetu państwa, które dzieli szef partii, to wszyscy chodzą potulnie jak trusie. Dlaczego? Dlatego, że jak szef partii powie, a ty nie dostaniesz, to nie dostaną. A jak partia zacznie rządzić, to od razu wyrośnie właśnie lokalny baron, który będzie miał własne pieniądze już nie od szefa partii, który nim będzie rządził i oczywiście może w pewnym momencie zebrać tyle szabel, że szefa wygryzie.
A wygryzie szefa? Mówi się o tym, że Zbigniew Ziobro szykuje się, że taka ukuta intryga,
Tak, jeżeli my teraz rozmawiamy o takiej intrydze, to przypomina scenę z Allo Allo, gdzie jeden z bohaterów, asystent Herflika, odbierał telefon. Tajna kwatera gestapo, słucham. To nie, oczywiście są intrygi w polityce, ale skuteczne intrygi to są takie, o których dowiadujemy się w sytuacji, gdy intryga została już przeprowadzona. Natomiast kiedy już wielokrotnie różne osoby mówiły, kto to Jarosława Kaczyńskiego nie wygryzie w PiSie. Co zwykle dla tych osób kończyło się w ten sam sposób. Wylatywały z PiSu. Więc ja na przykład uważam, że jeżeli nawet Ziobro coś by szykował, to informacje do mediów o tym rozpuszcza nie Ziobro, tylko jego wrogowie, którzy chcą go utrącić. Bo teraz wystarczy, że Jarosław Kaczyński, który być może prasy nie czyta, nie wiem. Natomiast gdyby jutro sięgnął do gazet albo zalogował się do internetu i zobaczył, że Ziobro chce go tutaj cokolwiek, to profilaktycznie Ziobry by już jutro w PiSie nie było. Więc tutaj chyba, że jest to w jakiś sposób kontrolowane przez Kaczyńskiego na zasadzie ochłapu, że tutaj może ewentualnie coś tam. Ale tutaj ja tego tak nie widzę. To znaczy, że prawdopodobnie Ziobro nie pokusi się. To znaczy, ja mogę sobie wyobrazić sytuację, w której po przegranych wyborach przez PiS. No bo to, no, tutaj być może nic się nie da chociaż ja myślę, że no, na przykład Platforma nawet jak wygra wybory do Sejmu, to już nie będzie w stanie w tym układzie funkcjonować w Senacie, wszystko wskazuje na to. Natomiast wyobraźmy sobie, że po wygranych wyborach przez PiS, przegranych, nagle rzeczywiście frustracja działaczy. Bo ileż można być w partii, nie dochodząc do władzy. No, no tutaj frustracja działaczy po prostu Jarosława, no...
Można to taki trochę rząd na obczyźnie.
No tak, ale przecież tak samo było w Platformie Obywatelskiej. Gdyby Platforma Obywatelska nie wygrała wyborów w 2000, który to był, szóstym roku, w 2007 roku, to, że tak powiem, pożegnałaby się szybko z Donaldem Tuskiem, bo tam już była dosyć duża frustracja działaczy. Oczywiście wygrali wybory, więc poszli do władzy. Natomiast w sytuacji lider to jest pewnego rodzaju usługodawca dla... Idę do partii politycznej. To po co idę? Po to, żeby walczyć o lepszą Polskę? Nie, po to, żeby ustawić siebie i swoich kolegów. Tak to funkcjonuje w Polsce. Może gdzie indziej inaczej, ale z tego co wiem, to wszędzie tak samo. Natomiast chodzi o to, i teraz idę, wybieram sobie partię, która będzie z jednej strony bliska jakiejś tam ideologii, którą wyznaję, jeżeli wyznaję jakąkolwiek, a drugie bliska władzy. Najlepiej jeszcze mająca zadatki na władzę, ale aktualnie nie przy władzy, bo do tej partii jak...
Przy władzy kolejka jest
tak,
długa.
Do tej partii jest kolejka długa i zwykle już stanowiska są podzielone i obsadzone. No i teraz co się dzieje? No i mam wrażenie, że ten lider tej partii przepchnie ją. Ale teraz jeżeli przychodzą jedne wybory, drugie, trzecie i lider przegrywa te wybory, no to teraz działacz albo pójdę do innej partii, ale był w PiSie, w innej partii gdzie pójdzie? Do SLD?
No, PO chętnie. No,
tak, ale jaką pozycję w PO mają ci, co przyjdą z PiSu? Dzisiaj są fajnymi twarzami, którymi można pomachać, ale tak naprawdę ci, którzy liczą się w PO, w PO już wszystkie stołki zostały, karty zostały rozdane. I to
już parę talii.
Tak. I tutaj już dawno, już tutaj nikt nowy się nie wciśnie. Zresztą swego czasu z PO wygryziono już wielu. Przecież był kiedyś Rokita w PO. Była Gilowska. I tam, że tak powiem, jeszcze nim PO doszła do władzy, już hierarchia, kolejka Dziobania została tak dosyć szczegółowo ustalona, że parę kur zadziobano przy okazji, a przynajmniej przegrano z kurnika, więc teraz jakakolwiek kura, która by chciała wejść, dorwać się do tego korytka, no to teraz mały ma szansę na to, więc do PO taki nowy działacz, zwłaszcza jeszcze z PiSu, oczywiście to nie znaczy, że nie przyjmie się, nawet nie pokaże na dobrym miejscu, tylko że to znów będzie taka twarz, która, nie wiem, tak jak Arłukowicz, on może być na topie przez parę tygodni, miesięcy może nawet do wyborów, on może kogoś przyciągnąć, ale to nie znaczy, że on potem sobie jakąkolwiek frakcję zbuduje, bo jak zacznie budować frakcję, to no, może zbudować pod jednym warunkiem, że przy następnym rozdaniu resortów zdobędzie taki resort, w którym będzie miał bardzo dużo konfitur do rozdzielenia. No to w tym momencie być może zdobędzie frakcję, ale jeżeli nie będzie miał konfitur, to co zbuduje? No za co? Kto na niego zagłosuje i za co?
No, na razie konfitur nie ma, zdaje się, że...
No właśnie, na razie, jak to Urząd do Spraw Osób Wykluczonych, no to ja tam żadny konfitur nie widzę, chyba że jakieś przetargi na jakieś wózki inwalidzkie.
Ewentualnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, no ale tutaj, no tutaj posłowie to w ogóle są u nas bardzo wykluczeni, tak ja bym powiedział, natomiast nie, ale tak na serio. Jak my mamy jednak taki system, gdzie polityk, żeby funkcjonować, musi mieć, no, tak jak jest w technikach sprzedaży, gdzie ja zwykle pracuję jednak z prywatnymi osobami, z technikami sprzedaży, to tam do klienta trzeba mówić językiem korzyści. I tak samo na przykład przecież politycy u nas w kampanii mówią do ludzi językiem korzyści, tylko ten język jest korzyści negatywne, to znaczy czego nie będziesz miał, jak na nas zagłosujesz. Na przykład nie będziesz miał Kaczyńskiego, głosuj na nas, bo jak nie, to będziesz miał Kaczyńskiego. Więc, a z drugiej strony głosuj na nas, bo jeszcze będziesz miał 4 kolejne lata z Tuskiem. Więc chodzi o to, że mamy język korzyści, ale z drugiej strony przecież politycy między sobą też rozmawiają językiem korzyści, o czym swego czasu przekonywaliśmy się, słuchając rozmowy pana Lipińskiego z panią Beger, która akurat przypadkiem została nagrana, ale jakby intuicja i doświadczenie wskazują, że na każdym etapie rozmowy politycznej u nas wyglądają tak samo. I teraz mamy sytuację, w której politycy zaczynają ze sobą właśnie w ten sposób czytać, cały czas rozmawiają. No to przecież jasne jest, że nie wiem, jeżeli ja chcę kogoś, chcę, żeby zagłosował, to co ja z tego będę miał?
Czyli robimy tak. Tak. Ten nie zostanie szefem radia, a pan nie zawetuje.
No właśnie, ale jak mówię, to jest tak, że w Polsce we wszystkich partiach to mniej więcej tak samo wygląda, jak partie między sobą, no powiedzmy, debatują, to tak to wygląda, ale jak partia rządzi, to też mniej więcej każdy działacz wie, od kogo co dostał. Jak się nie odwdzięczy, to będzie, że jest niewdzięcznikiem, więcej nie zostanie. Więc to w tym momencie musi się odwdzięczyć.
Czyli dbają o swoją godność.
Tak, dba się o tutaj, to jest naprawdę duże dbanie o swoją godność. Zresztą, takie życie. Politycy głównie dbają o swoją godność. Zresztą to pamiętam swego czasu takie było powiedzenie, że jak polityk mówi, ale to już bardziej dotyczyło osób gramatycznych, że jak polityk mówi my, czyli na przykład jest kampania wyborcza, jesteśmy bardzo nieszczęśliwi, bo mamy mało pieniędzy na przykład, bo mało zarabiamy, to oczywiście nie mówi o sobie. To jest wtedy my odnoszące się do tej zbiorowości, do której mówi. To jest takie przeniesione. Kiedy mówi, ale teraz zagłosujemy już nie na tamtych, co są teraz u władzy i kradną, tylko na prawdziwych Polaków, czy tam prawdziwych Europejczyków, czy co sobie można odmienić, czyli na moją partię, to już wtedy jest my, ci, którzy go słuchają i on. A potem będzie nam dobrze, to już wtedy mówi o sobie. To jest wtedy tak zwane pluralis majestatis.
Ależ nakręcił pan tutaj wizję, obraz rozmowy. Rozpostarz przed oczami ludzi, którzy jeszcze się łudzili, że tu chodzi o godność i lepsze jutro.
Jasne, że chodzi o godność i lepsze jutro polityków, którzy jutro wygrają wybory. No to mniej więcej znaczy, że chodzi. Natomiast ja bym się tutaj niespecjalnie dużo oczekiwał, bo to było tak, że jeszcze kiedyś to funkcjonowało, tak mam wrażenie, takie myślenie, że u nas jest źle, ale gdzie indziej jest lepiej, że na przykład gdzie indziej politycy są dojrzali, nie kradną, nie tak. A teraz powolutku, po tym jak nas kryzys uderzył, on odsłonił parę rzeczy i teraz jak nas kolejne informacje dochodzą ze świata, z Ameryki, z Europy, to tak się powoli widzi, że nie, u nas wcale tak źle nie jest. Bywa gorzej. Nawet powiedziałbym ten. Chociaż generalnie u nas nie jest też bardzo wesoło.
Aż nie chcę iść do wyborów.
Nie no, dlaczego? Niech pan sobie pomyśli, kto dojdzie do władzy, jak pan nie zagłosuje.
No, albo jedni, albo drudzy.
I tak
niedobrze.
Ale nie, bo tak naprawdę zawsze mamy swoje sympatie. To znaczy, że powiedzmy, że mam jakieś tam interesy i teraz jasne jest, że wiem, że partia X będzie mnie okradać, partia Y, partia Z. Ale na przykład partia X da mi coś. Powiedzmy, że da mi związki partnerskie albo da mi ograniczenie aborcji, co jest na przykład z babcią moherową, która by chciała, żeby w ogóle aborcji nie było. No i co? No i w tym momencie to już jest ta nagroda psychologiczna, która rzeczywiście sprawi, że pójdzie się i zagłosuje. Zresztą pamiętajmy, że nie tylko są nagrody psychologiczne. Jednak czasami partie dają coś rzeczywiście wyborcom, zwłaszcza partie lokalne. Partia lokalna oczywiście za pieniądze czasami tych wyborców, ale wiadomo, że ja pochodzę z okolic Włoszczowy i tam jak powiedzmy, pan Gosiewski wybudował ten, lobbował bardzo skutecznie, bo zobaczmy, że u nas bardzo często politycy coś obiecują, a potem się nie wywiązują. Czy tam powiedzmy wywiązują się, ale tak sobie. Natomiast jak już polityk się wywiązał i coś zrobił, to tam był szok. Po pierwsze zrobił i rzeczywiście tam teraz PiS dostaje więcej niż średnia Polska, nawet jeżeli wcześniej na tych terenach panowało jakby SLD. Dlaczego? Bo coś tam jakiś polityk zrobił. Natomiast u nas jednak wśród polityków w większości opcji, nawet w PiS-ie, oprócz powiedzmy tam Gosiewskiego, panuje takie, obiecać wszystko można. Natomiast potem wyjdzie tak jak jest, tak jak Platforma szła do władzy i obiecywała 3 razy 15 swego czasu, a potem doszła do władzy i z 22 zrobiła 23. Więc to jest tak, że ludzie oczywiście mają takie postrzeganie, że partie oczywiście kłamią, czy tam politycy są w stanie różne rzeczy opowiedzieć, ludzie im generalnie nie wierzą. I z tego właśnie wynika to, że jak polityk mówi, że on coś zrobi, to już mu się nie wierzy. Natomiast jak polityk mówi, że on przynajmniej nas przed czymś uchroni, że jak wiadomo, że jak SLD będzie mówić do kobiet, głosujcie na nas, bo inaczej to nawet jak będziecie zgwałcone, to każą wam urodzić dziecko, to już się im wierzy. Bo to jest jakby ich ideologiczna sprawa i oni na tyle są skłóceni z PiS-em, że oni nie dopuszczą do tego, czy z Kościołem, prawda? Ale to jest tylko ta opcja. To znaczy, na przykład ludzie, którzy słuchają, głosujcie na PiS, to będzie dekomunizacja i gonienie agentów, to w tym momencie wiedzą, bo to jest sprawa niegospodarcza i jasne jest, że PiS to może robić. Natomiast jeżeli w grę wchodzą sprawy gospodarcze, to znaczy partia mówi, głosujcie na nas, to obniżymy podatki, to ludzie już wiedzą, że to jest taka bajka, którą już słyszeli kilkadziesiąt razy.
A Kościół katolicki odegra dużą rolę w tych wyborach?
Tak, ale ja mam wrażenie, że przede wszystkim negatywną. To znaczy my już coraz mniej jesteśmy takim, powiedzmy, krajem, w którym jak ksiądz powie, to idzie się i się automatycznie głosuje. Ciągle są takie okolice. Natomiast oczywiście Kościół nad tym ubolewa, mam wrażenie, będzie to temat, dlatego że mamy po pierwsze związki partnerskie, będą tematem wyborów. Będzie temat na wybory właśnie ta aborcja. To już sprawi, że Kościół będzie maksymalnie aktywny, dlatego że wiadomo, że Kościół wolności nie lubi, wyboru kobiet, i niespecjalnie przepada, jak już kiedyś sobie rozmawialiśmy w innym programie, za tym, żeby potencjalni kandydaci na księży mogli mieli w perspektywie związki partnerskie. Więc jakby tutaj dla mnie jest jasne, że będzie aktywnie Kościół działał, zresztą to już widać, bo dzisiaj chyba mieliśmy takie doniesienie, nawet w Gazecie Wyborczej, jak to posłowie Platformy wychodzili z mszy odprawianej przez arcybiskupa Głodzia, który tak się troszeczkę za bardzo rozgadał o tym, jaki rząd jest zły, jak fajnie by nam się rządziło, gdyby jednak ktoś inny rządził, myślę, wiemy kto.
No tak, ale to mówił po prostu o swoich sympatiach.
Tak, tylko że pytanie, jeżeli mamy sytuację, w której mamy na przykład kampanię wyborczą i teraz powiedzmy prezenter telewizyjny wyszedł i powiedział otwarcie o swoich sympatiach, to powiedzmy, że prawdopodobnie zostałoby to zaliczone do tej agitacji wyborczej, prawda? Mhm. Znaczy ja tak dokładnie ale prawdopodobnie tak. Natomiast w sytuacji, w której wychodzi osoba publiczna i teraz będzie retransmisja mszy świętej. Powiedzmy, przecież w kółko się po prostu retransmituje msze święte. I teraz jakiś ksiądz będzie w trakcie tej retransmisji robił agitację. Myśli pan, że coś mu się stanie?
Myślę, że zostanie promowany, wkrótce awansowany.
Właśnie, oczywiście jeszcze wszystko zależy, za kim będzie agitował. Natomiast to nie jest oczywiście absurd, bo mamy w Polsce radio i telewizję, w której jasne jest, że ja mogę się założyć, że jest pewien ksiądz, i to nie jeden, ale jest taki znany z nazwiska prawie każdemu Polakowi, który prawdopodobnie tę agitację będzie robił. Zawiadomo już, jaką partią, może nie do końca wiadomo, bo może jeszcze u jakiejś wynegocjuje lepsze warunki, prawda?
U SLD może.
Tak. Natomiast i teraz pojawia się pytanie, co wtedy? Wtedy nic, bo w Polsce jakby mamy taki system, że jak ktoś jest umocowany, to w tym momencie nic mu się nie stanie, choćby sobie prawo łamał.
No właśnie, czyli tym bardziej jak gdyby to jest coś, co nie jest jakąś wielką tajemnicą. Wszyscy o tym wiemy. Wszyscy my się jakoś tam podskórnie to czujemy lepiej lub gorzej.
Tak, ale to co z tego wynika? Otóż z tego wynika to, że większość Polaków, którzy jakby myślą logicznie, rozsądnie i tak dalej, poddaliby się perswazji, to u nas już sobie wybrała. Ona już wybrała i teraz w tym momencie nie zagłosuje na nikogo innego, co najwyżej powiedzmy sondaże będą w stanie ich zmobilizować do tego, żeby pójść na wybory. Albo jakieś faux pas polityków, albo jakieś hasła. Natomiast oprócz tego mamy dużą grupę jednak odbiorców, która zostanie zauroczona tym, co im się pokaże w telewizji. To znaczy w jakiś sposób da się, powiedzmy, że mamy właśnie tę prezydencję naszą wesołą. No i teraz ta prezydencja jest, powiedzmy, ona tam ma jakieś odgrywamy sobie jakąś rolę. Ale teraz mnóstwo krajów miało wcześniej prezydencję, z której nie robiło takiego show. Natomiast po co jest ten show? Ten show jest między innymi po to, żeby można było pokazać polityków. I oczywiście widzimy już pierwsze efekty. Platformie poleciało w górę, jak się prezydencja zaczęła. Jaka skuteczna platforma wywalczyła nam prezydencję. A efekt może być taki. Oczywiście pytanie, czy to się utrzyma, bo teraz jest pierwsze tygodnie to są, natomiast po pół roku, bo tyle trwa prezydencja, czy nawet po miesiącu już wszystkim prezydencja zbrzydnie i mogą sondaże wrócić do normy. Ale
czyli na październik pewnie jakieś prezydencyjne.
Tak, chyba że na przykład Unia Europejska się rozleci, bo to będzie później taki trochę, taki wstyd, jak tutaj nam się przy prezydencji, no bo teraz tak, już wiemy, że Irlandia i Portugalia są już niewypłacalne, no to teraz trzeba do nich dokładać. Tutaj Włochy teraz mają problemy i teraz może być tak, że to się zacznie walić i będzie na Tuska, jak zwykle.
To wina Tuska.
Tak, więc tutaj, znaczy przynajmniej PiS będzie pewnie szedł w to, że mieliśmy taką wspaniałą Unię Europejską, a Tusk ją zniszczył. Ojciec Rydzyk będzie wołał tutaj
Unia,
nasza kochana,
którą walczyliśmy tak ciężko.
która takie dotacje miała i tak dalej. No ale teraz, jak mówię, to jest oczywiście taki skrajny scenariusz, który pewnie się nie wydarzy, a chodzi o to, że rzeczywiście będzie tak, że ta prezydencja będzie tam przedstawiona raczej jako sukces, chociaż ja nie bardzo wiem, co tak na zdrowy rozum moglibyśmy zaliczyć teraz, w tym momencie, bo jak mówimy sukces, to znaczy, że jest projekt, że coś chcemy w tej Unii zrobić. Ja czytałem jakby, co rząd chce zrobić, natomiast ja tam z tego nic nie wynikało, jakby jak on to chce zrobić, bo to takie ogólniki. Natomiast także na dobrą sprawę, to nie wiemy, co mogłoby być poczytane za nasz sukces. Może jak Unia się nie rozpadnie przez okres naszej prezydencji, to potem rząd nasz otrąbi sukces, że teraz uratowaliśmy Unię.
No nie, podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą na przykład.
Tylko że z drugiej strony może to być jakiś cel, tylko że pytanie, czy my byśmy w stanie byli ten cel przeprowadzić, jeżeli na przykład, nie wiem, na przykład Niemcy by się teoretycznie sprzeciwili, ale jak mówię, to zobaczymy, czy to ten. Ja myślę, że członkostwo Ukrainy, gdyby nam się nagle udało od razu, nie wiem, na przykład obalić Łukaszenkę na Białorusi i od razu Białoruś razem z Ukrainą do Unii Europejskiej wprowadzić, to byłby sukces. Nie, tutaj mówię troszeczkę przesadzam. Tak naprawdę nie ma co mówić o sukcesie, bo nawet umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą nie zależy od tego, które państwo ma prezydencję. Prezydencja jest tylko szefowaniem, jakby prowadzi pan spotkanie, ale to, co uradzą członkowie na spotkaniu, zależy od pana tylko o tyle, że jest pan jednym z głosujących. I to jest jakby wszystko.
No ale można to przecież PR-owo doskonale.
Oczywiście i rząd nasz stara się jak może. I tu rzeczywiście ja jestem w stanie to docenić, te działania. Natomiast ja tylko chcę jakby tutaj zastrzec, że ten efekt w sondażach widać, ale on nie musi się utrzymać, zwłaszcza jeżeli zacznie się wokół tej Unii roznosić delikatny właśnie fetor rozkładającego się ciała, co może bez... Oczywiście tutaj wpływ Tuska, jako że nasz premier nie zasiada nawet w Eurogrupie, prawda? No bo tutaj Polska nie jest w Euro, więc tak naprawdę Polska nie ma żadnego wpływu na to, co się stanie. Czy kolejny kraj dostanie bailout, czy nie dostanie, coś się stanie i teraz w tym momencie. Natomiast rzeczywiście my ciągle tę Unię reprezentujemy i to może się... Ja nie jestem pewien, czy to się na dłuższą metę... Znaczy w tej chwili dla rządu może to być bardzo opłacalne, ale z uwagi na kryzys może to być bardzo ryzykowne. Tak bardzo dziękuję. Dwoje paczka wróżyła.
Tomasz Wysokowski, psycholog społeczny, był moim gościem. Rozmawialiśmy o kampanii wyborczej zbliżającej się, czy już trwającej. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Informacje Radia Tok FM już za chwilę o godzinie 21. Po godzinie 21 w studiu będzie pani profesor Krystyna Skarżyńska.